Jeżeli ktoś nie widział, jak wyglądamy na żywo, jak rozmawiamy, to przez cały czas możecie to zrobić na Facebooku.
Co prawda wyglądamy gorzej niż brzmimy, ale tak? nie aż tak źle.
Mów za siebie, mój drogi.
Znaczy, ty lepiej wyglądasz niż brzmisz.
Tak. Proszę Państwa, na Facebooku przez cały czas jest jedna jedyna rozmowa na żywo, którą przeprowadziliśmy i jedna jedyna, w której nas widać, jak rozmawiamy. Tam możecie sobie do tej rozmowy przez cały czas wrócić już zawsze. Tak długo, jak Facebook będzie oczywiście.
I ciągle, jak słychać, przeżywamy tą rozmowę.
Czyli, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądamy, to wracacie na Facebooka, a jeżeli chcecie posłuchać, to dzisiaj mamy dla Was rozmowę z Moniką Synoracką, czyli współwłaścicielką księgarni Bukowski, która nie dość, że będzie mówiła o książkach, to jeszcze będzie mówiła o tym, co wielkiego w Poznaniu powstanie w Domu Książki.
Ja już wszystko wiem.
Wiesz?
Wiem.
A to dopiero miało być ujawnione pod koniec kwietnia.
A ja mam inne źródła informacji po prostu.
No dobrze, czyli masz embargo, rozumiem, na informacje i nie możesz tego zdradzić.
Nie będę komuś zdradzał. No wiesz, to jest ten plus pracy w redakcji.
Okej.
Okay. Również od dziennikarzy się czegoś dowiadujesz.
Trochę wiemy, ale nie wiemy dużo.
Tak.
A ty wiesz więcej?
Nie wiem, zaraz się okaże.
Okej. Okay. Dobrze, proszę Państwa. Monika Synoracka, księgarnie Bukowski przed Wami. Podobno mamy misję, ale do końca nie wiadomo, o co chodzi. Dinozaury też mogły mieć misję i umarły. To cytat z Waszej strony internetowej.
Mam nadzieję, że księgarnie nie umrą.
O co chodzi?
O pieniądze.
No wiadomo. Jaką macie misję?
No myślę, że misją Bukowskiego jest dostarczanie ludziom dobrej literatury.
Tylko tyle? Czy aż tyle?
Myślę, że powiedzmy, że to jest tyle. No dzisiaj. To jest tak trudne do realizowania w dzisiejszym świecie, który jest bardzo skoncentrowany na tym, co jest dostępne szybko w wersji cyfrowej, a my jednak jesteśmy takim oldschoolem i proponujemy ludziom papier. Większość z nich przenosi się też powoli do wersji elektronicznej książek. Na szczęście dalej są takie osoby, które cenią sobie szelest papieru, zapach książki i traktują czytanie książek papierowych jako odpoczynek od ekranu.
Tak, jak się prowadzi dzisiaj księgarnię?
Powiedziałabym, że trudno, ale nie chcę dołączyć trochę do grona narzekaczy. Jakby na pewno jest to niełatwy biznes, ale dalej uważam, że myślę, że też dlatego mamy księgarnie i chcemy, żeby one funkcjonowały jak najdłużej. To jest to, co możemy zrobić. Księgarnie powinny funkcjonować, bo są czymś więcej niż tylko sklepem z książkami.
Ty mi przed chwileczką opowiadałaś, jak się wzięłaś w księgarni. To jest opowieść, no, dziwaczna może nie, ale nietypowa dosyć.
Jest dosyć nietypowa, bo to jest przypadek. Ja jako dziecko spędzałam bardzo dużo czasu z książkami. Bardzo lubiłam je czytać, byłam stałym bywalczynią bibliotek, nie tylko jednej. Całe kieszonkowe wydawałam na książki. I to też fajne, bo to jest dzięki moim rodzicom, którzy mnie też tego nauczyli, nie? Oni pozwalali jakby eksplorować te książki, zabierali mnie do księgarni w mojej rodzinnej miejscowości w Wągrowcu, bo ja pochodzę z Wągrowca. I cierpliwie czekali, aż ja sobie przeglądam tyle, ile bym chciała, wybierając na końcu jedną. I ta miłość do książek cały czas ze mną była. Dużo czytam i czytałam. I pewnego dnia jakby ja wiedziałam, że jest Bukowski. Księgarnia, która działa w zamku, w Centrum Kultury Zamek, dlatego, że organizowałam tam wydarzenia i księgarnia czasem nam udostępniała w ogóle swoją przestrzeń. Tak poznałam Marię, która założyła Bukowskiego i Maria mi któregoś dnia powiedziała, że ona by chciała mieć kogoś, kto razem z nią prowadzi księgarnię, żeby nie była w tym sama, bo księgarnia się tak wydaje spoko, siedzi ktoś, czyta książki, no to może być za ciężka praca.
Raz na jakiś czas ktoś wejdzie.
A to jest naprawdę ciężka praca i na tak zwanym backstage'u dzieje się bardzo dużo, też czasami trudnych rzeczy. I pewnego dnia poszłam do zamku odebrać książkę, którą zauważyłam, wyłowiłam z polecajek Marii na Instagramie i Maria mówi, wiesz, sprzedaję Bukowskiego. Ja mówię, no co ty, powiedz mi, w ogóle jak to się dzieje? I Maria opowiedziała mi, jak ten proces wygląda. Ja powiedziałam, słuchaj, wiesz co, to nie powinno tak wyglądać. Jakby ten proces absolutnie
proces
nie powinien tak wyglądać.
Sprzedawania książek.
Sprzedawania księgarni.
Tak, sprzedawania księgarni.
Nowemu właścicielowi. Wróciłam do domu, zamknęłam drzwi i mówię do mojego męża, słuchaj, Maria sprzedaje księgarnię, wiesz? I to wygląda tak i tak. I on mówi, patrzy na mnie i mówi, wiesz, zawsze mówiliśmy o tym, że fajnie byłoby mieć coś offline'owego.
Czy nie powiedział, zwariowałaś?
Nie. Powiedział, słuchaj, zawsze byłoby fajnie, ale mój
powiedział,
tak
bierzemy
jest,
ją.
Że on po prostu bardzo jest otwarty na różne też sytuacje, które ja generuję. I wtedy zaczęliśmy rozmawiać, mówimy, dobra, potrzebujemy jeszcze kogoś z takim mocniejszym backgroundem biznesowym. Zadzwoniłam do jednego z moich wspólników z takiego mojego codziennego życia zawodowego i mówię, Kuba, chciałbyś mieć księgarnię? A on mówi, którą? To było super. Jakby to też pokazuje, jak w ogóle otwartość w podejściu dużo daje. Umówiliśmy się na spotkanie, zanalizowaliśmy temat, podeszliśmy do tego trochę biznesowo, bo taki background mamy wszyscy. Złożyliśmy propozycję i została przyjęta.
Z tabelek wam wyszło, że warto kupić księgarnię?
Wyszło, że wyszło nam, że nie ma tam ryzyka, czyli nie bierzemy na siebie ryzyka, które ewidentnie jest. To było bardzo ważne, czyli że sytuacja jest czysta i dokumenty się zgadzają, to jest jakby kluczowe. I weszliśmy z tą do księgarni jako współwłaściciele marni i razem z nią, osoby, które razem z nią tą księgarnię będą prowadzić. Z takim założeniem, że Maria stopniowo jakby wyjdzie z tej księgarni, bo miała dużo pomysłów na inne działania i chciała w ogóle eksplorować inne aktywności. I tak się finalnie stało, że Maria przeszła do realizowania innych swoich pomysłów, a my do nas dołączyli kolejni ludzie, więc Bukowski ma 6 właścicieli, którzy wierzą, że małe księgarnie powinny funkcjonować i ma ekipę fantastycznych księgarzy, którzy chcą sprzedawać ludziom książki w taki niebanalny sposób, którego nie da się spotkać w Empiku.
Wasze księgarnie zarabiają na siebie?
Zarabiają na siebie, aczkolwiek jest to i jakby to jest rzecz, na której nam najbardziej zależy. My chcemy, żeby księgarnie zarabiały. Wiemy, że nie będziemy z nich generować zysków. I z tym się już pogodziliśmy. To jest to, co możemy dać.
Ale to wiedzieliście od początku, że nie będzie z tego zysku?
Wiedzieliśmy, że może być to trudny biznes. Podeszliśmy do tego z otwartą głową też przez to, że mamy doświadczenie w innych biznesach i z takim założeniem, że to jest to, co możemy dać, nie? To inne doświadczenia i połączenie w ogóle tego specyficznego świata z tym naszym backgroundem. Nie wiem, czy my nie mieliśmy chyba nigdy oczekiwań, że z tego będziemy mieć worki pieniędzy i wiemy teraz, że dobrze, że ich nie mieliśmy, no bo dawno byśmy w ogóle z tego zrezygnowali. My w ogóle, to jest ciekawe i też myślę, ważne, żeby dodać naszym słuchaczom, my podjęliśmy decyzję o wejściu do księgarni jako dziełowcy i odkupienie udziałów w ogóle w księgarni w przededniu pandemii. My w pandemii podpisywaliśmy umowę o notariusza. I pamiętam, że Maria wtedy zadzwoniła.
Nie wycofaliście się.
Maria zadzwoniła i zapytała, słuchaj, a nie chcecie się wycofać? Mówimy, no co ty, zwariowałaś? My chcemy mieć księgarnię. Więc słuchajcie, wtedy zamknęło się wszystko i ja pamiętam do dzisiaj ten w ogóle system, który bardzo szybko stworzyliśmy, czyli to, że książki w kartonach od wydawców przychodziły do mnie do domu, były pod łóżkiem magazynowane. Robiłam zdjęcia, żeby wrzucić je na Instagram, jakby realizując jakby też normalną swoją pracę. Ludzie składali nam zamówienia przez internet, korzystając z Messengera, z telefonu. Maria ze swoim mężem dostarczali te książki w ogóle popołudniami rowerami do domu w Poznaniu. To było fantastyczne doświadczenie. Więc ja pośród tych wszystkich książek i każdą chciałam zostawić, a mój mąż mówi, słuchaj, to jest dla klientów, to są nie książki dla ciebie.
Oni mają czytać.
Tak, oni mają czytać. Ty też, ale czekaj, dla ciebie zamówimy. Teraz sprzedajmy to komuś innemu.
I czym jest dziś Bukowski?
Mam nadzieję, że fajnym miejscem, nie tylko dla klientów, ale też dla zespołu, który go współtworzy, no bo jakby tak naprawdę ma jakąś swoją unikatową osobowość. My wiemy, że ona też jest związana z ludźmi, którzy z nami tego Bukowskiego współtworzą, którzy są na co dzień najbardziej na froncie. My po pandemii wiedzieliśmy, że chcemy mieć drugą księgarnię, że byłoby super, gdyby to była księgarnia, która jest zlokalizowana przy ulicy i ma w ogóle okno wystawowe i znaleźliśmy taką małą dziuplę na Jeżycach. To jest 12 metrów kwadratowych, to jest chyba najmniejsza księgarnia w Polsce, która ma bardzo taką swoją specyfikę dzięki księgarzowi, który tam jest naczelnym księgarzem. Każda nasza księgarnia ma swojego naczelnego księgarza i naczelną księgarkę, bo to są dwa osobne królestwa, trochę z innym stylem i tym, jak ona funkcjonuje. Bo ta osobowość księgarzy też jest bardzo ważna. Więc mamy dwóch takich księgarzy naczelnych i mamy księgarzy wspierających naszą pracę w tygodniu, kiedy to jest wymagane, albo w weekendy.
Czym się różni facet księgarz od kobiety księgarki?
Wiesz co, nie wiem, czym się różnią. Jakby wiesz, diversity is the king, więc nie powiedziałabym, że się super różnią. Każdy z nich, mówimy o Marcinie i o Monice, ma inną osobowość. Jakby dogadują się i mają wspólny język. Myślę, że można powiedzieć, ja się zawsze uśmiecham, jak o nich myślę, że to jest taka zgrana paczka. I dla nas też jest ważne, żeby oni się z nami dobrze czuli i żeby to miejsce, które tworzymy, też było dla nich przyjazne, bo wiemy, jak może być w innych miejscach pracy. W ogóle ja zawsze chciałam tworzyć miejsca pracy takie, jakie sama chciałabym mieć. I nie można powiedzieć, że jakby czym się różnią Każdy jest
jak się uzupełniają? Powinienem zapytać.
Można powiedzieć, jak się uzupełniają. No, Marcin jest naszym naczelnym social media menadżerem, czyli w ogóle odpowiada za komunikację w socialach. Czyli te wszystkie memy, które widzicie, to jest jego sprawka. I ten styl komunikacji to jest coś, za czym nie przepada Monika. Jakby ona nie lubi robić sociali i tego rodzaju działań. A fantastycznie odnajduje się w kwestiach związanych z księgozbiorem i z kontaktem z wydawcami. Tutaj też oboje łączą siły. I też to, co jest fajnie, przez to, że mają super osobowość, dobrze też budują relacje w ekosystemie. Więc u nas cyklicznie odbywają się w ogóle spotkania, nocne zakupy.
No właśnie o to chciałem zapytać bardziej. Ty trochę poszłaś w inną stronę, a ja chciałem zapytać o tą waszą rolę. Czym jest Bukowski? To było pytanie o to, czym poza księgarnią jest Bukowski w tej chwili.
Okej, myślę, że...
Czym w ogóle powinny być księgarni? Czym się stają może?
Myślę, że jest na pewno miejscem, w którym można przyjść pogadać. Tu Marcin często wspomina, że do niego przychodzą ludzie czasem sobie po prostu usiąść na fotelu,
po prostu wpaść,
w tej małej księgarni i pogadać. Fajnie, jeśli wtedy wyjdą to osoby z książką oczywiście. I są miejscem, w którym można spotkać w ogóle innych ludzi. Można przyjść na spotkania autorskie. Jest takim miejscem, które pokazuje na jakie zjawiska warto zwracać uwagę. To też przez to, jakie dobieramy w ogóle albo księgozbiór, albo jakie wydarzenia organizujemy i co wspieramy. Jest na pewno takim miejscem, które nie jest obojętne na to, co się dzieje na świecie, więc jakby też nie boimy się wyrażać swoich opinii. Ja pamiętam, to mi bardzo utkwiło w głowie, kiedy z Marią rozmawiałam o Bukowskim. Bukowski jest dla każdego i zaprasza każdego do dyskusji. Nie? To jest ważne. My mamy jakby swoje sprofilowane w ogóle patrzenie na świat, na to, co, gdzie są nasze wartości, ale do dyskusji zapraszamy każdego. I to jest okej.
To dobrnęliśmy w tej chwili do Domu Książki?
No, Dom Książki to jest kolejna, myślę, że ciekawa przygoda. Słuchajcie, jak wiecie, albo może nie wiecie, Dom Książki to jest taki budynek, który jest, znajduje się prawie w sercu Poznania, który dla wielu osób, które są związane z Poznaniem od dzieciństwa albo od wielu lat, ma taką wartość sentymentalną, no bo jak zaczniesz rozmawiać, nie wiem, czy to by się zdarzyło, z tym, czy ktoś słyszał o Domu Książki, to wiele osób przychodziło tam po książki.
Jako dzieciak tam chodziłem.
Mam znajomego...
Jedno z innymi miejsc, gdzie można było kupić książkę.
Mam znajomego jednego księgarza, który chyba nigdy nie pracował w ogóle w zawodzie księgarza, ale jest wykwalifikowanym księgarzem, który chodził tam na praktyki. To mi ostatnio w ogóle Wojtek powiedział. Więc każdy ma jakiś sentyment i znamy budynek, tak, który znajduje się tuż obok Okrąglaka.
Ja niszczał przez długie lata.
Ja znam ten budynek i jak usłyszałam, że on będzie miał nowego właściciela i on chce coś z nim fajnego zrobić, no to naprawdę super się ucieszyłam, bo ja lubię Poznań i uważam, że to jest miejsce, które zasługuje naprawdę na fajne rzeczy. Zawsze w ogóle kłócę się czasami z moimi znajomymi, albo mamy burzliwe dyskusje, to lepiej zabrzmi, na temat właśnie Poznania i czy on jest lepszy, czy gorszy niż jakiekolwiek inne miejsce na świecie.
Ja mam to samo.
I to jest trudne. To są bardzo intensywne dyskusje, ale ja uważam, że to jest fajne miasto, które zasługuje na super rzeczy. I nawet na początku nie pomyślałam, że tam może być jakaś, że może tam my będziemy coś w ogóle robić z Domem Książki. Był dzień, kiedy usłyszeliśmy o tym, że jest konferencja firmy Konstrukta, która jest właścicielem budynku i Joanna, która razem z mężem prowadzi firmę, opowiadała o tym, co chce zrobić w Domu Książki. No i padła informacja o tym, że chcieliby przywrócić tam książki, żeby była tam księgarnia. Ja wtedy, jak to słyszałam, pomyślałam sobie...
Chwyciłeś za telefon?
To jest właśnie to, co chcieliśmy robić, żeby zrobić książki i coś jeszcze. Bo to wracało w naszych dyskusjach, takich corocznych naradach, które mamy. I chwyciłam za telefon, ale nie miałam kontaktu do Janny, więc ruszyłam do telefonu, szukając tego kontaktu. I nawet to jest taka nasza historia, z której się trochę śmiejemy, bo Joanna pomyślała sobie, ja pomyślałam, że trochę przesadziłam w momencie, kiedy dostałam drugą informację albo trzecią, słuchaj, ale pani Joanna już, ty masz już do niej numer i jesteście umówione na rozmowę. Pomyślałam sobie, że trochę za intensywnie to się zadziało. I nawet kiedyś ona mnie zapytała, słuchaj, czemu ty po prostu nie przyszłaś do nas do biura? Ja mówię, ale dlaczego miałabym przychodzić do was do biura? Wolałabym mieć kontakt od kogoś, kto ma do was kontakt. No i tak wyszło, że zaproponowaliśmy koncepcję stworzenia fajnego miejsca, które będzie łączyć kilka funkcji, nie tylko będzie księgarnią, bo myślę, że na takiej przestrzeni, która tam jest, nie mówimy o całym budynku Domu Książki, oczywiście tylko o poziomie parteru i minus jeden, stworzyć miejsce, które będzie jakby takim przedłużeniem tego, co robimy w księgarniach, z zachowaniem księgarni, które są. Więc to nie oznacza zamknięcia żadnego z tych miejsc.
Będzie trzecia po prostu.
Będzie trzecia księgarnia. No, to możemy powiedzieć.
I co oprócz księgarni?
Na pewno dużo wydarzeń, bo to jest to, co robimy.
W podziemiu. Co się będzie działo?
W podziemiach będzie też się działo, aczkolwiek tam mamy, na to mamy trochę inny pomysł, związany z taką funkcją wspierania też NGO-sów, które są bliskie dla konstrukty i dostarczania im wiedzy biznesowej. Ja naturalnie jestem związana zawodowo ze startupami, więc jest szansa, że one też się tam pojawią. Czyli cały obszar technologii wspierających rozwój kultury, to byłoby coś, co też chcemy tam mieć. I to jest chyba tak, że więcej szczegółów nie mogę ci teraz powiedzieć. To, co mogę powiedzieć na temat konkretnie elementów domu książki.
To powiedziałaś? Czy jeszcze coś
to, co mogę dołożymy. Powiedzieć, to powiedziałam. Dołożymy to, że wiemy, jak się to miejsce będzie nazywało. I myślę, i wszyscy usłyszycie o tym dokładnie rok do otwarcia.
Nie będzie się nazywało Dom Książki?
Nie dom książki, to jest nazwa budynku.
Budynek zostanie domem książki.
Zostanie domem książki, ale to miejsce, które my stworzymy właśnie na poziomie 0 i minus 1 będzie nazywało się inaczej.
Czyli to nie będzie pod brandem Bukowski.
Będzie też pod brandem
będzie
Bukowski.
Będzie też pod... O, to jest tajemnicza jesteś. No dobrze, czyli musimy poczekać.
Tak się umówiłyśmy. Umówiliśmy w ogóle w tej naszej ekipie. Słuchajcie, w kwietniu dokładnie rok do otwarcia. Też w takim szczególnym dniu, bo chcemy otworzyć Bukowskiego w Światowy Dzień Książki.
W 2025?
Tak.
Czyli trochę pospieszyliśmy się z tą rozmową.
Trochę pospieszyliśmy się, ale słuchaj, no będzie okazja porozmawiać jeszcze o czymś.
Okej. Okay. No dobrze, a to o nazwie, to nie uciągniemy godziny.
Nie uciągniemy godziny.
Wyciągnę
no
z ciebie wszystko, co się da. Okej, dom książki. Dlatego pytałem o tą funkcję. To będzie czwarty punkt, trzeci punkt,
trzeci
tak?
Punkt.
Trzeci punkt wasz, który będziecie mieli. I te wszystkie trzy punkty są centrami spotkań.
Są centrami spotkań różnych, tak? To jest też w ogóle fajne, że te funkcje miejsc, teraz pracujemy nad tożsamością w ogóle tego nowego miejsca, te funkcje miejsc, one delikatnie się od siebie różnią. I to wynika z osobowości ludzi, którzy je tworzą naturalnie. Więc mamy w ogóle mikroświat na Jeżycach, którym kieruje Marcin. Mamy zamek, który pozostaje dalej w zamku i on bardzo współgra też z tym, co jaką działalność kulturalną realizuje zamek. My staramy się też wspierać i brać czynny udział w tym, co oferuje Centrum Kultury Zamek i Dział Literacki Zamku. To jest fantastyczna ekipa, która robi bardzo dużo wydarzeń, które się tutaj po prostu właśnie dzieją. I będzie to miejsce, które będzie dedykowane książkom, ale też nie tylko książkom.
Z tego, co ty mówisz, to wy kompletnie idziecie wbrew trendom, bo księgarni w Polsce nie przybywa.
Nie przybywa i tak jak już w ogóle zaczęliśmy sobie rozmawiać chwilę przed takim oficjalnym rozpoczęciem nagrania, no rynek kurczy się 3-4% rocznie.
Ile księgarni znika?
W zeszłym roku według badań, które przeglądałam przed przyjściem do ciebie, zamknęły się 94 księgarnie, czyli średnio co 3-4 dni jakaś zamyka swoje podwoje. I to jest w ogóle, słuchajcie, bardzo ciekawe. Ja w ogóle wchodziłam do tego świata księgarni, ale wiesz, nie powiedziałam ci ważnej rzeczy. Wiesz, jak zaczęła się ta rozmowa o tym, że my w tej księgarni jesteśmy? Ja zapytałam Marii, czy mogę na chwilę przyjść do niej popracować przez 2 tygodnie. Ona powiedziała, że się na to nie zgadza, bo będę ją wkurzać. Ja mówię, dlaczego? Ja bym chciała wskoczyć na chwilę tego innego świata, który nie jest technologiczny. I ja bardzo lubię w ogóle tą historię, dlatego teraz do niej wróciłam.
Mów.
Wiesz co, myślę, że kiedy my w ogóle pojawiliśmy się w księgarni, ja miałam taki bardzo ambitny cel, żeby w ogóle zintegrować całe środowisko tutaj księgarzy razem i to było też fajny impuls do tego, żeby poznać innych księgarzy z Poznania. To są ludzie, którzy mają fantastyczną historię.
Udało ci się to zrobić? Zebrać ich w jakimś jednym miejscu?
Udało się zebrać w jednym miejscu, ale jakby wiesz, rzeczywistość jest dosyć trudna i takie projekty żyją bardzo ładnie, jak o nich opowiadasz, ale jak pewnie sam wiesz, przez swoje doświadczenia przy dowożeniu tego jest dużo różnych wypadkowych. Masz swoje życie, swoje aktywności. Każdy ma też swoje. I teraz księgarze, którzy są w Poznaniu, mają super historię, co ciekawe. Wielu z nich wywodzi się z domu książki i zawodowo się z nim wetknęło. To jest też zetknęło. To jest też powód jednego pomysłu, który chcę już od tego roku realizować w kontekście domu książki i księgarzy. Ale i udało nam się zrobić taki wspólny projekt z wsparciem miasta. To był Festiwal Księgarń Kameralnych. My stworzyliśmy taką mapę księgarń kameralnych w Poznaniu i w ogóle zanim ją wydaliśmy, to już się jakieś zdążyły zamknąć. To też bardzo pokazuje, jak postępuje pewna zmiana. Księgarze to są fantastyczni ludzie, mają super historię. Na stronie internetowej tego festiwalu jest film wideo, w którym księgarze z Poznania opowiadają w ogóle, czym są dla nich książki i jak to się stało, że zostali księgarzami. I oczywiście w samą realizację tego projektu finalnie włączyło się mniej osób niż masz księgarni w Poznaniu, ale to jest naturalne przy takich projektach. I myślę, że ta bieżączka czasami nas za bardzo pochłania, tak? Żebyśmy, nie wiem, faktycznie spotykali się cyklicznie i robili razem projekty.
Może po prostu my nie jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni do takich spotkań.
Może tak, ale z drugiej strony każdy jest tak zagoniony tą codziennością i temu, żeby się ten... My rozmawialiśmy trochę o Excelu, zanim zaczęliśmy tu rozmawiać, żeby mu się ten budżet spiął i tym, co się dzieje, reagowaniem na tę dynamikę w ogóle sprzedaży w księgarniach, że to jest bardzo wykańczające. Czasami nie starcza już przestrzeni na to, żeby myśleć o innych projektach i to jest też okej.
Okay, no dobrze, dlaczego te księgarnie upadają?
Wiesz co, no jakby jest teraz cały powrót do dyskusji w związku ze zmianą w ogóle rządu nad powrotem do ujednolicenia ceny książek. Możemy też o tym powiedzieć. Jest ta ustawa o jednolitej cenie książki.
Za chwilę.
Tak. Wiesz co, ja myślę, że to jest kilka czynników. Jest taki moment, w którym po prostu ten Excel związany z prowadzeniem księgarni się nie spina. Nie? Jeśli masz koszty, które rosną, masz książki, których cena też rośnie, spada liczba osób, które je kupują. No bo są
cały czas... Wy doszliście do wniosku, że może jednak nie zarobić na tym można, ale można wyjść na zero.
Wiesz co, tak, tylko że jedną rzecz. Można wyjść na zero, co jest też trudne, bo zobacz, my też mamy dni, kiedy w obu księgarniach sprzedają się książki łącznie za 300 zł. I to jest taki moment, że myślę sobie, dobra, patrzę sobie analogicznie do poprzednich lat, czy to jest normalne o tej porze roku. Czasami mówimy sobie, no sytuacja nie wygląda ciekawie, ale tak jest zwykle o tej porze roku. I to cię tak trochę... Jest okej. Okay. I wtedy
nie
jest
panikuj.
Ważne, żeby być takim uważnym, powiedzieć, dobra, kiedy widzisz, że jest pewna zmienna i to już nie jest okej, okay, trzeba zacząć jakby reagować i podejmować jakieś decyzje. Ja myślę, że księgarnie upadają dlatego, że ludzie są po prostu zmęczeni tym. I my sobie tego...
Ludzie, czyli prowadzący.
Prowadzący, bo większość osób, które prowadzi księgarnię, to są ludzie, którzy faktycznie, właścicieli księgarni, pracują tam.
Którzy mają pasję, mają wiedzę,
ale nie mają pieniędzy, bo to, co oferują i to, co te pieniądze, które do nich przychodzą, jednak są za niskie, żeby oni się byli w stanie utrzymać. I czytałam ostatnio wypowiedź jednego z księgarzy, nie pamiętam teraz, z którego miasta, który powiedział, ja już nie mogę więcej pożyczać od mamy. No i no tak jest. I można powiedzieć tak twardo biznesowo, jak się nie spina, znaczy, że bez sensu. Tylko, że te księgarnie, ja bardzo w to wierzę osobiście, one są czymś więcej niż sklepem. Tak? Ci ludzie dają wiedzę, możesz porozmawiać. Jeśli przyjdziesz do małej, jakby niezależnej księgarni, to wiesz, że nikt ci nie wepchnie książki dlatego, że wydawca kupił w ogóle promocję i to, że ty ją sprzedajesz, tą książkę. Tylko ktoś ci poleci tą książkę faktycznie dlatego, że wiesz, że ona może pasować tobie i może pasować do twoich predyspozycji, tego, co lubisz czytać.
Dobrze, ty jesteś przykładem na to, że da się prowadzić księgarnię, tak, wychodząc na zero. Mimo, że wy uzyskaliście tutaj, widziałem sobie na stronie też, nie wiem, chwaliliście się, czy musieliście to zrobić, musieliście dostać tam kilkadziesiąt tysięcy złotych na bieżące funkcjonowanie.
I wiesz co, u nas te pieniądze na bieżące funkcjonowanie pozwoliły nam jakby zamortyzować i zainwestować na przykład w sprzęt. Tak? Znaczy, jakbyś pytał, dobra, no to udaje wam się prowadzić, ale na przykład czy my moglibyśmy w ogóle kupić sprzęt, który prowadzimy do, wykorzystujemy do prowadzenia spotkań bez tego certyfikatu? Pewnie byśmy tego nie zrobili. Byśmy bazowali na tym, co nam się uda pożyczyć. No bo to jest zbędny wydatek i wiadomo, że są w Excelu takie koszty, które są must have do zapłacenia. Wynagrodzenia ludzi, pierwsze, rachunki, drugie, tak? To są w ogóle bardzo ważne rzeczy. Więc ja takie te programy związane z dofinansowaniami, one są super ważne, dają bardzo dużo, nam pozwalają znajdować przestrzeń na robienie spotkań autorskich. Znaczy, nas nie byłoby stać jako księgarni płacić za realizację spotkań autorskich.
Ale to nie jest kasa, która pozwoli na to, żeby po prostu utrzymać księgarnię.
Tak, to jakby...
To jest dodatek.
To jest jakiś dodatek. I teraz, wiesz, ja byłam teraz, miałam trochę podróży i w Londynie w jednej z księgarni, London Book Review, zauważyłam takie bony w ogóle, które możesz kupić na... Możesz kupić taką kartę prepaidową na kulturę. Na wydanie ją w księgarni, takiej kameralnej. Super sprawa. We Francji, to ostatnio mi Marcin, nasz księgarz, opowiadał, że we Francji jest tak, że ludzie dostają po prostu jako taki, nie wiem, bonus od państwa pieniądze, które mogą wydać, albo od miast, teraz nie wiem, mogę coś pokręcić, które mogą wydać na kulturę w mieście. Małe księgarnie niezależne, niesieciowe. Bilety do kina czy do muzeum. I to sprawia, że ludzie częściej z tego korzystają. Nie?
Jak coś dostają.
to wykorzystują. I to jest dodatkowa zachęta. Wiesz co, ja czasami, pamiętam jak miałam kiedyś rozmowę z Marcinem Kostaszukiem z Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Poznaniu, taką rozmowę, że okej, jakby, że ile można słuchać narzekania księgarzy, że może zamiast dawać im po prostu gotowe rozwiązania, trzeba dać im narzędzia, żeby oni umieli dalej ten swój biznes rozwijać. I dalej jakby jestem za tym, żeby to robić, ale myślę,
uczyć
że...
księgarzy zarabiania pieniędzy?
Myślę, że można, tylko wiesz co, to jest w ogóle też pytanie, trochę tak, tego w ogóle, jak zmieniać na przykład kwestię komunikacji, nie? Wychodzenia. I w ogóle w Poznaniu cały czas ogromne morze ludzi, którzy nie wiedzą, że Bukowski istnieje. To jest w ogóle dla nas super potencjał, ale znaleźć w ogóle sposób na to, jak przy zerowym albo bardzo niskim budżecie jednak dojść do tych ludzi, to już jest majstersztyk i trzeba wiedzieć, jak zadziałać.
Byłaś na targach książki?
W tym roku nie.
Były absolutne dzikie tłumy.
Tak.
I dziewczyny biegały z dzikością, młode dziewczyny, nastolatki, biegały z dzikim wzrokiem od booktokerki do booktokerki.
Young Adults to jest w ogóle super rosnąca grupa czytelników.
Te dzieciaki z targów super. Kupują książki, czy one tylko biegają
widzimy,
po zdjęcia?
Tak. Jakbyś zobaczył...
Z influencerkami.
To jak jesteśmy teraz, to te nasze działy właśnie tego rodzaju literatury urosły i ci młodzi ludzie naprawdę czytają fajne książki, nie czekają wszystkiego. I to jest rosnąca grupa klientów dla nas też.
Czy
więc nowe pokolenie...
Daje nadzieję?
Daje nadzieję. Znaczy ja uważam, że nadzieja zawsze jest. Wiesz, co jest dużym wyzwaniem. I to jest ten element tej ustawy.
Mówiłaś o tym, jak ściągnąć do ciebie ludzi.
Trochę jak, tak, to jest w ogóle fajne. I my to staramy się to robić, nie? No jakby te spotkania z autorami Young Adults to są takie, które sprawiają, że do nas przychodzi bardzo dużo osób, bo też je organizujemy. I to jest fajne, nie? Bo to jest
ale na targach dzieciaki nie biegały za autorami, tylko za influencerkami.
No ale one też piszą książki, wiesz, ale są też za autorami. Za autorami też na pewno były kolejki. Ja nie poszłam na targi, dlatego że wiedziałam, że zna nich bardzo dużo osób, a ja mam tyle książek, że stwierdziłam, że dobra, i tak zawsze mam takie założenie.
Czego się nie dowiesz?
Kupujemy w Bukowskim. Jeśli jesteśmy w innym mieście, zawsze też odwiedzamy księgarnię za granicą, w Polsce, wszędzie. I rozmawiamy z właścicielami, jeśli jest okazja. To jest też fajnie, żeby powymieniać spostrzeżenia. Wiesz co? Ja myślę sobie jeszcze też, że wyzwaniem jest to, że trudno zarobić w księgarni w momencie, kiedy jedynym kryterium wyboru dla części osób, i to jest pewnie zdecydowana część społeczeństwa, staje się cena. I wyobraź sobie, że my często u dystrybutora kupujemy książkę, złotówkę taniej niż Empik sprzedają w swojej sieci. Nie masz przestrzeni na konkurencję. Nawet gdybyś w ogóle pakował to w piękny papier z błyskotkami, bo nie da się. Nie?
Czy tutaj jakby myślę, że trochę inaczej jest. To nie jest tak, że ja wybieram książkę na podstawie ceny, tylko decyduję się na książkę i wybieram, w którym miejscu kupię na podstawie ceny.
Tak, ale to zawsze jest związane też z tym, że ty chcesz kupić w tym miejscu i możesz kupić w tym miejscu. Nie? Te książki w księgarniach kameralnych są... My robimy czasami jakieś akcje, wiesz, 3+1 przy nocnych zakupach. Nie robimy ich często, ale wiemy, że one też fajnie są przyjmowane. Ale jest tak, że masz zasoby, żeby pójść. My na przykład widzimy, że to, że ceny też wzrosły książek, tak jak wszystkiego innego, to też sprawia, że niektóre osoby kupują tych książek mniej. Wiemy na przykład, mamy też takich klientów, którzy wiemy, że dla nich kupno tej książki jest ważnym czymś, ale też czymś, na co coraz trudniej jest im sobie pozwolić.
Generalnie rzecz biorąc, sprawa jest prosta, tak? Chcę kupić książkę, to trochę jest tak, że idę sobie obejrzeć ją do księgarni i potem ją kupuję w internecie, czyli stajecie się showroomem.
To jest ciekawe w ogóle, to jest bardzo ciekawe zjawisko i zawsze mamy taką dyskusję, co z tym zrobić, nie? Że właśnie faktycznie przychodzą ludzie, robią te zdjęcia i w tych wszystkich książkach o historiach księgarzy, pamiętnik księgarza i tak dalej, tam są ciekawe podpowiedzi, jak sobie z tym w ogóle radzić, jak zareagować w ogóle na taką sytuację, że są ludzie, którzy przychodzą, pytają cię, korzystają z tej porady, a potem idą sobie kupić tą książkę gdzie indziej. To jest ten nasz najlepszy zasób, który my mamy. Widziałam ostatnio zdjęcie witryny pewnej księgarni, gdzie księgarze zrobili kartkę z napisem, że zwiedzanie księgarni kosztuje tyle, jeśli kupisz książkę, to jest to w cenie. I to też jest ciekawe. Ja byłam na kiermaszu na Rynku Jerzyckim przez jeden dzień przed świętami Bożego Narodzenia i było tak, że faktycznie ludzie przychodzili, były te osoby pojedyncze bardzo, które przychodziły, pytały o poradzenie, jakby doradzenie, jaką książkę wybrać dla dziecka w jakimś wieku i oczywiście w ogóle
zapisywali sobie
robiliśmy
wszystko,
to, ale w ogóle zapisywali sobie to i po prostu odchodzili. I ja z naszymi księgarzami się śmiałam, że zrobimy następnym razem taką opcję. To jest w ogóle zupełnie w porządku. Powiem, słuchajcie, porady książkowe są w cenie książki. Jeśli chcesz po prostu poradę, to przyjdź, ale niech to będzie, nie wiem, symboliczne 5 zł, tak? Ale i to jest w porządku. Ale wtedy to jest...
doradztwo, myślę, że a nie księgarnia.
Jest, tak, jest to doradztwo księgarnia i jest to win-win dla każdej ze stron.
A da się to jakoś zmienić? Jest pomysł od dłuższego czasu już gdzieś tam krąży po Polsce, żeby była stała cena książki przez pierwszy rok we wszystkich możliwych punktach, które je sprzedają. Czyli tak samo w internecie, jak i w księgarniach stacjonarnych.
Tych wariantów jest kilka, bo jedna wersja mówi o tym, że to miałby być rok. Ja uważam osobiście, że to jest bardzo długi okres czasu. Nie wiem, czy on jest okej. Drugi zakłada, że jest pół roku, z czego przez kolejny okres czasu może być to obniżka o nie więcej niż ileś procent. No i prawda jest taka, że książki są chyba jedynym produktem, który w dniu premiery jest przeceniany o 50%. W ogóle no, absurdalne. No wyobraź sobie telewizor 50% taniej. Oczywiście, w dużych sieciach. Duża sieć to jest w ogóle inny temat. Ja się zastanawiam, dlaczego odpowiednie urzędy się tym jeszcze nie zajęły. Tym, jak ona działa i jaki negatywny wpływ wywiera na rynek i dlaczego. No, mamy wydawnictwa w ogóle, które są jej częścią.
Wróćmy
tak
do ceny na razie. Wrócimy zaraz do sieci.
Wróćmy do tej ceny. Wiesz co? To jest dobry pomysł. On jest dobry i dla konsumentów, chociaż ktoś powie, dobra, ale teraz ja chcę kupić tą książkę 50% taniej, dla mnie to jest korzystne. Ale z drugiej strony, słuchaj, wydawnictwa mogą jakby, żeby sprostać w ogóle pewnym oczekiwaniom rynku, czy temu, co jest im narzucane w ramach umów, które mają, będą podwyższać te ceny. Tylko prawda jest taka, że tym, którzy są na końcu tego łańcucha pokarmowego, ta kasa, która wpada im do kieszeni, nie będzie rosła. Nie? Ona się będzie rozdrabniać w ogóle po drodze. I teraz to, co jest myślę, że ważne, że i też trudne, no bo ten okres obowiązywania jednolitej ceny książki, on powinien być bardzo dobrze wybrany, bo jeśli będzie za krótki, to jakby organizacja, która dominuje na rynku, może wymuszać na mocy swoich umów to, żeby ona miała wyłączność na sprzedaż książek w tym czasie. I to jest dla nas gigantyczne ryzyko, bo księgarniom kameralnym nic to nie zmieni.
Myślisz, że cena by spadła książek, gdyby była ta cena stała przez powiedzmy pół roku? Wiesz, bo w tej chwili powiedzmy książka, która kosztuje 60 zł, tak? Ma na okładce 59 zł. Ona jest sprzedawana, mówisz, od razu z rabatem, czyli za 30 zł tak, tak. De facto.
To wyobraź sobie, jakie są jeszcze koszty i tak dalej, i tak dalej. Tak?
Inne, no dokładnie. Czy książki by były tańsze?
Nie wiem, myślę, że to trudno powiedzieć, czy byłyby tańsze. Fajnie by było zobaczyć Excela z kosztem wydania książki. W sensie, jak to się spina po stronie wydawnictw. Wydawnictwa też mają trudną sytuację.
No, znając życie, pewno by nadal kosztował 60 zł, tylko po prostu ten zysk pewną jakoś by się
byłby inaczej
równie
dystrybuowany. Tak, no, dokładnie. W sensie byłby
ludzie
inaczej
by przechodzili nie oglądać książki do was, a jednak kupować.
Na szczęście mamy też klientów, którzy kupują książki i super cieszymy się widząc ich, więc jest dobrze.
A książki są w ogóle drogie w tej chwili w Polsce?
Myślę, że na pewno wzrosła ich cena. Pamiętaj, że pojęcie drogi, niedrogi to jest zależy od tego, czym dysponujesz, nie? Więc one na pewno nie są tanie. Ich cena urosła też ze sprawą materiałów, które są potrzebne do tego, żeby je wydawać.
Ale przychodzą do was ludzie i mówią, sorry, trochę za drogo, jednak mimo wszystko?
Zdarzają się ludzie, którzy słyszą ceny i odkładają książkę, tak? No i to są też sytuacje, z którymi musimy się zmierzyć.
Idą do biblioteki?
Dużo, nie wiem, czy zauważyłeś, bardzo dużo ludzi w ogóle chodzi do bibliotek i też z nich jakby korzysta. I to też jest w porządku, też jest jakaś odpowiedź na... Są ludzie, którzy wiedzą, na przykład miesięcznie kupią sobie jedną książkę, a więcej korzystają z biblioteki. I starają się jakoś balansować sobie ten budżet i traktują tą książkę jako przyjemność.
Wy się lubicie z bibliotekami?
Lubimy się z bibliotekami. Są biblioteki, które czasem kupują w księgarniach kameralnych książki. Jeśli robimy jakieś akcje, to mamy przecież, możemy też wystawiać materiały w bibliotekach. Biblioteki robią dobrą robotę. Znaczy, ja wychodzę z założenia, że na rynku jest miejsce dla każdego rodzaju instytucji związanej z książkami. Na koniec, książki pozwalają trochę rozszerzać głowę i myśleć lepiej.
No tą teorię to my wszyscy znamy, że książki rozwijają wyobraźnię, zwiększają głowę, powodują, że jesteśmy mądrzejsi, delikatniejsi,
ale nie da się ukryć, słuchaj, jakby myślę, że tak naprawdę chodzi o to, żeby poznawać świat z zupełnie innej perspektywy, nie? I wychodzić poza swój bąbelek. Książki są na to dają możliwość.
A myślisz, że ktoś coś może w Polsce zrobić, żebyśmy my czytali więcej książek? Trzeba wyłączyć internet?
Wiesz co, nie, myślę, że internetu nie wyłączysz i tak nie będzie. Ja myślę, że to, co się dzieje fajnego, to nie wiem, czy zauważyłeś też w bibliotekach, są różnego rodzaju akcje zachęcające też małych czytelników, nie? To jest w ogóle wyrobienie u ludzi pewnego nawyku. Ja rozmawiałam ostatnio z jednym z moich wspólników i on powiedział, wiesz, mnie rodzice nigdy nie prowadzali do księgarni, nie? Sam się tam zaprowadziłem. Ale mamy w ogóle, to też bardzo fajnie u nas widać w weekendy, kiedy bardzo wielu rodziców, w ogóle rodzin z dziećmi, odwiedza zamek, korzystając z oferty, którą daje, przychodzi do księgarni i widzimy, że to są naprawdę takie rodzinne rytuały, że rodzina przychodzi, siada, wybiera te książki, trochę sobie poczytają tych książek, każdy sobie coś wybierze dla siebie i to jest ich rytuał weekendu i to jest super.
A czy państwo może coś zrobić? Miasto? Powiedziałeś o tym bonie, który mógłby być, ale czy to jest też kwestia polityki?
Wiesz co, ten bon mógłby być, ale zwróć uwagę na to, że samorządy mają też małe budżety. Może coś się zmieni, ale cały czas mają małe budżety. Samorządy robią w ogóle, jakby po pierwsze, księgarnie też mogą brać udział w różnego rodzaju konkursach na granty, jeśli mają swoje programy i z tego też korzystają. Czasem muszą mieć stowarzyszenie albo po prostu innego rodzaju organizację, która nie jest przedsięwzięciem biznesowym. Ale nasze miasto też daje przestrzeń otrzymywania dofinansowań tym, którzy tworzą jakąś ofertę kulturalną. Czyli to nie jest tak, że dajemy, jakby jeśli masz sklep po prostu i na przykład nie organizujesz różnego rodzaju dodatkowych inicjatyw, no to masz pewnie te możliwości ograniczone, no bo samorząd też musi mieć jakieś argumenty, dlaczego wybiera takie, a nie inne inicjatywy. I więc jeśli ma się jakiś program przemyślany, chce się zapraszać, w ogóle organizować warsztaty dla dzieci, to wymaga bardzo dużo dodatkowej pracy, ale jednocześnie pozwala wychodzić do nowych grup klientów. To są to działania, na które można otrzymać dofinansowanie. U nas w Poznaniu, podobnie jak w innych miastach, są realizowane nie festiwal księgarni kameralnych, tylko plebiscyty księgarni kameralnych. O nich było głośno parę lat temu, kiedy tam księgarnie, które realizują programy raczej nie zapraszające wszystkich do dyskusji, ale obrażające też niektóre w ogóle, niektórych uczestników życia społecznego, wygrywało pierwsze miejsca, co w ogóle, bo to były po prostu głosowania, to też zasady zostały zmienione, tak? Jakby, żeby jednak jakby preferować tych, którzy, jakby, nie można powiedzieć preferować, dobra, to jest złe
Polacy złego określenia. Potrafią wykorzystać system każdy.
Ale żeby jednak dawać przestrzeń na wspieranie wartościowych inicjatyw, które nikogo nie urażają, nie? I zapraszają, dają dostęp każdemu. Więc myślę, że to jest też fajna zmiana. Są małe w ogóle granty dla księgarni też, które księgarnie mogą wykorzystać. Fajnie, jeśli mogą wykorzystać te granty. Najczęściej spotyka się takie rodzaje dofinansowań na przykład, które są dedykowane działalności kulturotwórczej. Fajnie, że są też takie, które pozwalają się księgarniom rozwijać, zmienić w ogóle sprzęt, tak? Bo na to z przychodów normalnie nie masz pieniędzy.
Czyli gdzieś tam księgarz może poszukać pieniędzy na rynku.
Może poszukać pomocy na rynku, ale to też jakby to też wymaga aktywności, nie? Bo słuchaj, no, ktoś skądś te pieniądze muszą iść, więc...
No, my płacimy.
No z publicznych pieniędzy tak. Czasami też pewnie można budować jakiegoś rodzaju partnerstwa z innymi organizacjami, nie? To też wymaga pewnej aktywności. Myślę, że to, co jest też fajne, to takie w ogóle mocne zachęcanie do tego, żeby korzystać z lokalności. Zobacz, że ta lokalność i zwracanie uwagi na małe sklepiki, w których ceny też są wyższe, ale jednak kupujesz u kogoś, kto, nie wiem, mieszka w pobliżu, nie jest częścią dłuższego, wielkiego systemu, to też jest teraz coś, na co ludzie zwracają dużą uwagę. Jakby bardziej świadomie też wybierają ci, którzy mogą, miejsca, w których kupują.
Większość ludzi, które chce kupić książkę, pierwsze swoje kroki kieruje gdzie?
Wiadomo gdzie.
Do Empiku.
Tak.
Jak ich przekonać, żeby oni przyszli do ciebie? Jak ty ich przekonujesz?
Wiesz co, my przekonujemy ich przede wszystkim tym, że u nas księgarze potrafią poznać książkę po pierwszej nutce, czyli tak naprawdę,
wiedzą,
jeśli nawet wiesz, czego szukasz i nawet nie pamiętasz tytułu, masz szczątkowe informacje o bohaterach czy po okładce, to u nas księgarze są w stanie tą książkę namierzyć, to jest w ogóle jedna rzecz, to myślę, że nie jest to w sieci dostępne. Druga rzecz jest taka, że masz pewność, że to nie jest tak, że ktoś zapłacił za to, żebyś to kupił tą książkę. I jak sobie zobaczysz, lubimy czytać, czyli ten wywodzący się z Poznania serwis dla miłośników książek, który niedawno też przy okazji targów miał ceremonię wręczenia nagród dla książki roku. Kiedyś sobie, pamiętam jak byłam pierwszy raz na gali rozdania tych nagród, miałam takie, ej, te nagrody wędrują często do autorów, których u nas się nie kupuje.
Księgarni.
Tak, i teraz księgarnie kameralne robią swój własny plebiscyt. To nie jest, wiesz, jakby dużym wydarzeniem, ale są publikowane listy topek w księgarniach kameralnych. One są inne, no bo to jakby
uniezależnione od budżetów, tak można powiedzieć, dystrybutorów,
można
wydawców.
Też to tak określić. Nie chciałam używać takiego określenia, ale możesz. Skoro ty to zrobiłeś, to proszę.
Okej, okay. Czyli tam się płaci za to, żeby być
też, no
top
wiemy,
10?
Że... Znaczy nie, wy lubimy czytać? Nie, absolutnie nie, bo to jest głosowanie internautów. Ale zobacz sobie, jeśli masz dużą
też
sieć.
Spaczone chyba trochę jednak.
Nie wiem czy, wiesz co, ja myślę sobie, że to jest inna grupa ludzi. My rozmawialiśmy kiedyś z Izą w ogóle o tym. Ja bym w ogóle nie mam takiej intencji negowania tego plebiscytu. Lubimy czytać, bo w ogóle tworzenie społeczności, ludzi, którzy
tak,
czytają książki,
absolutnie.
Popularyzacja książek, to jest super bardzo ważna rzecz. I ja się cieszę, że taka gala odbywa się w Poznaniu, a gdzieś indziej. Tutaj taki patriotyzm lokalny się odzywa. Bardziej chyba patrzę z ciekawością na te różnice. Nie?
Że, jakie to są
różnice? Inne książki, że w mainstreamie jakby pamiętaj, że w głosowaniach w przypadku plebiscytach biorą udział ludzie też, którzy kupują książki gdzie indziej, w internecie, na Allegro,
wszędzie.
No, w sieciówce, wszędzie. Więc a jednak księgarnie kameralne to jest jakiś mały udział w rynku.
A to jest plebiscyt tych księgarni lokalnych? Czy
co, to chyba nazywaliśmy
taki ranking na zasadzie
taki
sprzedaży?
Ranking, tak, dokładnie. Mamy taką grupę księgarzy kameralnych i tam sobie wysyłamy
raporty.
Do koordynatorów właśnie tego. Wysyłamy, okej, w naszych księgarniach w takim kwartale były takie pierwsze top sprzedaży książek.
I to są duże różnice między tymi rankingami dwoma?
Czasami tak, że takie połowa książek na pewno się różni. A to już wynika z tego, że my też, zobacz, że każda niezależna księgarnia sama wybiera swój subiektywny, to jest subiektywny wybór który mamy. Są książki, których my na przykład, nie wiem, nie mamy i nie będziemy mieć.
Bo tak zdecydował księgarz.
Bo tak zdecydował księgarz. No i to też jest ta wolność, nie? Wyboru. W sensie myślę, że ludzie przychodzą do nas po też książki niezależne, takich, których, nie wiem, możesz nie znaleźć na wyciągnięcie ręki w innych miejscach.
I można przyjść i powiedzieć, ja potrzebuję książkę dla mojej mamy, która lubi książki lekkie, łatwe i przyjemne o życiu. I księgarz powie, dobra, to jest dla twojej mamy.
Tak, w ogóle ja na przykład często z tego korzystam. Jak przygotowuję prezenty na święta, na przykład dla osób, z którymi współpracuję, to zawsze...
Zawsze książki?
Ja lubię dawać książki po prostu. I wcześniej też je kupowałam w dużej ilości. Teraz pewnie jeszcze więcej. Ale ja zawsze w ogóle spisuję sobie, co wiem o tej osobie. Im kogoś bardziej znam, tym jakby lepiej też rozumiem, co może jej się przydać. Czasami w ogóle wyłapuję taką książkę dużo przed okazją i ją po prostu trzymam, albo ją po prostu daję. I to jest tak, że jesteś w stanie po tych takich pewnych cechach i tego, czym się lubi, albo czego się nie lubi, dobrać fajną lekturę. Albo też do momentu na przykład w życiu, którymś jest, jak ktoś ma cięższy okres, to wiadomo, że nie chcesz książek, które mówią o jakichś trudnych sprawach i są ciężkie. I my mamy w ogóle klub Bukowskiego. To raz, że to jest klub dyskusyjny, ale też z drugiej strony jest możliwość kupienia książek w subskrypcji. Czyli, że w ogóle tutaj to Monika robi taki krótki wywiad, zadaje parę pytań i dobiera książki, które pasują do tego, co lubisz czytać. Ja na przykład mam też klub Bukowskiego i mówiłam się z Moniką, że ja chcę dostawać książki, po które ona wie, że ja bym sama nie sięgnęła. To jest w ogóle dla mnie książki.
I co?
Jest, wiesz, wyjście poza... I udaje się to.
Czytasz do końca?
Wiesz co? To jest w ogóle bardzo ciekawe, słuchaj, bo miałam ostatnio z Zosią naszą dyskusję, kiedy która z nas odpuszcza czytanie książki, czujemy, że nam nie leży. Ja czasami, jak już totalnie w ogóle nie czuję, że książka mnie chwyta, to po połowie książki się poddaję, ale daję jej szansę. Mój syn się ze mnie śmieje, bo jak czytam książki, które sam budują napięcie, to czasem zerkam na ostatnią stronę, ale mam to od dziecka.
Ja też.
Że
zaczynam książkę
bardzo...
od przeczytania ostatniego zdania.
Tak, dokładnie. I myślę, że to też się różni, nie? Kiedy odpuszczamy. Czasami są książki, na przykład czytam książkę z wydawnictwa Czarnego był reportaż o tej rodzinie, która OxyContin wprowadzała, która miała firmę farmaceutyczną, która wprowadziła ten taki tak opioid. W ogóle majstersztyk, jak to w ogóle wszystko, oni zbudowali tą swoją machinę i ja tą książkę chciałam odpuścić po 1/3, ale mówię, no niemożliwe w ogóle.
Mój serial obejrzeć.
I się, a właśnie powiem ci, że ciekawe, teraz czytam książki o komisarzu Montalbano. To jest taki komisarz, który bardzo się w nie wkręciłam i mam tak, że przez
kryminały.
Tygodnie, tak, kryminały. Komisarz z Sycylii, bo ja bardzo lubię Włochy i wpadłam na nie przez mojego tatę. W sensie, ja mojemu tacie często podrzucam książki i mówię, słuchaj, no jakby za wolno czytasz, musisz szybciej czytać. I on mówi do mnie, tu już przeczytałam, to weź. Ja mówię, nie będę tego czytać. Ale potem zerknęłam, ale mnie wciągnęło bardzo. I teraz mam taką misję, że do świąt skończę czytać wszystkie Montalbano, które są dostępne w sprzedaży, w bibliotece, bo część jest w bibliotece, nie
jest
w sprzedaży. Zostały mi jeszcze 2 albo 3 do skończenia. Tak to wszystkie przeczytałam.
Taką masz misję.
Komisarz taką mam misję, Montalbano. Dlatego że od kwietnia przez 2 miesiące uruchamiam program pod tytułem Tylko książki po angielsku.
O,
tak sobie myślałam.
Wyższa półka.
Tak, więc już mam ich też dużo.
Macie u siebie też książki po angielsku?
Mamy książki po angielsku i to jest rosnący u nas segment, więc jest ich coraz więcej, bo coraz więcej osób z zagranicy jest w Poznaniu i ci ludzie szukają też fajnej literatury, nie?
Czyli po prostu literatura, tak?
Tak.
Po angielsku.
No.
Czy do was może przyjść na przykład 12-latka porozmawiać o książkach dla 12-latek?
Oczywiście i tak jest. I to jest super. Ja się bardzo cieszę też patrząc na przykład na mojego syna, który w ogóle nieraz ucina sobie pogawędki z Maxem, naszym księgarzem, o tym, co mu się podoba, co nie. I później na przykład daje znać, taka Monika mówi, jest książka albo Antkowi bezpośrednio, albo mi przy okazji, jak jestem, jest książka dla Antka, może mu się spodoba, niech przyjdzie zobaczyć.
Podoba mu się?
Czasem tak, czasem nie. O. Czasami mój młodszy syn mówi, ale ja nie chciałam, żebyś mi kupowała tą książkę. Mówię, no ja kupiłam, wydaje się fajną. Mówi, to sama sobie ją przeczytaj, bo ja wolę tą. Więc to też fajne, że te dzieci sobie... Ja myślę sobie, że my też naszym dzieciom bardzo pokazujemy, że te książki są ważne. I to zaczęło się już przed księgarnią, no ale to się bierze z tego, że one są ważne dla nas.
Czytasz e-booki?
To jest ciekawe, że mi zadajesz to pytanie. Wiesz co, teraz przy okazji tego Montalbano, przez to, że niektóre egzemplarze książek nie były dostępne ani w księgarni, ani do kupienia, sięgnęłam po e-booki, bo to są już stare wydania, a jeszcze nie umiem czytać w oryginale. To normalnie nie, ale też to wynika z tego, że moje życie zawodowe jest związane z technologiami i ja bardzo dużo... Pewnie niestety pracuję i spędzam dużo czasu przed ekranem telefonu albo komputera i ja czytając książki uciekam od tego świata zawodowego i uciekam do papieru.
E-booki was nie wykończą?
Wiesz co, nie wiem. Myślę, że mam takie znajome mi osoby, które czytały kiedyś bardzo dużo rzeczy w papierze, teraz zaczęły czytać w ogóle e-booki i myślę, że to się po prostu zmienia. Więc ludzie sobie znajdują różne sposoby na to, żeby posiadać mniej rzeczy, nie? Czasami po prostu wrzucają książki w drugi obieg. To też o tym zaraz ci powiem. Ale
czegoś
myślę,
nie da zrobić z e-bookiem.
Że na tyle w ogóle podchodzimy do tego otwarcie, na rynku jest miejsce dla każdego, że jesteśmy w stanie usiąść z Mikołajem, szefem Legimi i rozmawiać o tym, co możemy zrobić razem.
I siadacie?
Zdarza nam się.
I co robicie razem? Zacznijcie sprzedawać książki elektroniczne?
Nie będziemy sprzedawać książek elektronicznych, ale myślę, że spotkania autorskie to jest coś, przy czym możemy się łączyć, nie? Bardzo fajnie. Jakby dostarczanie tego możliwości zetknięcia się z kulturą, z autorami, zobaczenie, jak wygląda ten świat tworzenia książek. Ja w ogóle jakiś czas temu byłam w zamku i spotkałam taką grupę pań w dojrzałym wieku, które w ogóle siedziały, czytały książki, sobie dyskutowały. Jechałyśmy razem windą i zaczęłyśmy rozmawiać o książkach, bo pytałam, co czytają ciekawego. I one powiedziały, że jakby odczarowały sobie świat, zawsze lubiły czytać, ale odczarowały sobie jeszcze bardziej ten świat po tym, jak zaczęły chodzić na zamkowy klub książkowy, bo Joanna, która go prowadzi, nauczyła je rozumieć książki. To jest w ogóle niesamowite. Czytasz książki, no ile czytałeś książek, jakby co tam może być
nie liczyłem.
Dziwnego. I ja teraz wymyśliłam sobie, że też będę chodzić na klub książki i chcę zobaczyć, jak Joanna patrzy na książki. To jest w ogóle ciekawe.
Zaczęłaś mówić o drugim obiegu?
Tak, zaczęłam mówić o drugim obiegu, bo też widzimy, my mamy w Bukowskim Zamku dział antykwaryczny. Są w Poznaniu antykwariaty bardzo fajne, do których można się zgłosić po takie książki z drugiego obiegu. Ten dział antykwaryczny jest też dlatego, że mamy kilka takich stałych osób, które wiemy, że wyszukują bardzo ciekawe książki i nam je podrzucają, więc my na tym dziale antykwarycznym je eksponujemy, tam można je znaleźć. My też czasami korzystamy z tego, że jeśli ja kupuję dużo książek i są też książki, które są fajne, ale na przykład nie zostają u mnie w domu, tak? Jakby no to nie takie. Jest książka, którą chcę zostawić w domu, to one też tam w ogóle lądują. Mieliśmy też przez jakiś czas w ogóle ciekawy wybór komiksów, które też można było znaleźć, aczkolwiek w Poznaniu jest księgarnia, która się specjalizuje ściśle w komiksach i to jest super, że można do niej pójść. I osoba, która ją prowadzi, po prostu opowie ci o każdym w ogóle typie, czy doradzi ci, jak powiesz, czego szukasz. I to jest też, to jest, myślę, że urok takich miejsc. I na przykład my teraz otworzyliśmy fundację jako Bukowski, o tym ci nie powiedziałam. To jest nowa rzecz, otworzyliśmy ją po to, żeby móc pozyskiwać środki na to, żeby robić więcej wydarzeń. Właśnie tą działalność kulturalną w ogóle też zrobić z grantów, ale też przy współpracy z różnymi firmami. I rzeczą, którą zrobiliśmy chyba w miniony weekend, to zrobiliśmy kiermasz książek, które nam podarowały wydawnictwa i nasi klienci. Takich z drugiej ręki i cały dochód z tego kiermaszu poszedł na konto fundacji i będzie przeznaczony na robienie fajnych rzeczy dla ludzi.
Ja do was mogę przyjść z książką, która mi się już nie podoba, która jest mi niepotrzebna i wyjść z inną?
Żeby wymienić ją? W sensie możesz kupić nową i tą, której nie chcesz, możesz nam zostawić na kiermaszu.
A, mogę wam zostawić.
Na przykład. Możesz
ale wymienić nie mogę.
Wymienić nie, tego nie robimy. Nie, tego nie robimy.
No. To niedobrze. No. Mam parę takich.
Słuchaj, możemy porozmawiać później poza anteną.
To jeszcze jednego zabrakło. Zabrakło końca historii twojej ulubionej z początku działania księgarni.
A już ci o niej powiedziałam. O tym, że chciałam przyjść do księgarni, pracować 2 tygodnie, żeby uciec z mojego świata
zawodowego.
Ale
nie było puenty.
No bo Maria powiedziała mi, że mam bardzo, teraz powiem to bardzo ładnie, ona powiedziała, tak nie do powtórzenia powiedziała, nie, bo będziesz mnie denerwować, więc nie zgadzam się na to. I na początku, kiedy w ogóle zaczęliśmy prowadzić księgarnię, ja raz w miesiącu pracowałam w niej. Super doświadczenie.
Co ci się podobało w tym?
Ludzie, którzy tam przychodzili. Ludzie? Okazywało się, że z każdym miałam jakieś w ogóle wspólne też wątki zawodowo, więc to jest w ogóle bardzo ciekawe. Ludzie, historie, możliwość porozmawiania o książek, w ogóle, wierzcie co, jak funkcjonujemy wszyscy w takim, no dużej gonitwie i dużym tempie, to wyjście na chwilę z takiego swojego świata codziennego do innego, to jest bardzo ciekawa rzecz.
Co ludzie czytają teraz?
Wiesz co, ludzie czytają różne rzeczy. Ja przed przyjściem tutaj prosiłam, rozmawiałam z naszym Maxem, naszym księgarzem, mówię, Max, co teraz polecasz w ogóle? Prawda jest taka, że u nas zależy od tego, na kogo trafisz, takie polecenie dostaniesz. Z Zosią miałam bardzo fajną rozmowę.
Niebezpieczne.
Na naszą księgarnę. Niebezpieczne. I mówi do mnie, wiesz, słuchaj, no dzisiaj jakoś tak nic się mi nie idzie, bo czytam jedną taką książkę i zarekomendowałam ją klientowi, on jej nie kupił. Ja mówię, wiesz co, to super, bo ma swoje zdanie. Jakby nie muszą się podobać te wasze książki. U nas jest tak, że księgarze starają się być zawsze na bieżąco. To jest w ogóle no, niesamowite, ile oni też czytają. My rozmawialiśmy sobie, słuchaj, o tym, że jak zaczęliśmy prowadzić księgarnię i zespół, chcieliśmy wprowadzić jakieś takie też, stworzyć fajny klimat w ogóle dla tego zespołu do pracy z nami. I wymyśliliśmy, co może być prezentem dla księgarzy z okazji ich urodzin.
Ja wiem co.
To padło, że książki, ale mówimy, no co ty w ogóle, ale wstyd w ogóle dawać im książki, nie możemy dawać im książek. Wymyśliliśmy coś innego, tam nie pamiętam teraz co. Ale potem jak zmienił się tego w ogóle, też zmieniliśmy to, kto zarządza w ogóle księgarniami, bo jest to Monika teraz i zostawiliśmy jej tą decyzję, to się okazało, że książki, bon na książki to jest to, co oni chcą.
Jednak.
Ciekawe. No.
Ja bym zainwestował w kurs szybkiego czytania dla nich.
No to ciekawe, żeby szybciej czytali, tak?
Tak, bo dla mnie to jest wąskie gardło. Ja czytam dosyć wolno i mam sąsiadkę, która czyta, potrafi przeczytać jedną książkę dziennie, więc to...
Ale ja nie myślę, że to jest też związane z czasem?
Ja myślę, że to jest związane jednak z tym, że to jest umiejętność, którą ma ona, a ja jej nie mam.
To jest ciekawe. Ja teraz w weekend podróżowałam i od niedzieli do poniedziałku przeczytałam 2 książki.
To szybko
2 książki takie grubsze i 1 cieńszą, ale dlatego, że ja byłam w podróży, więc mogłam usiąść 2 godziny, bo i tak byłam w samolocie i mogłam te książki czytać. Więc zastanów się, czy to u ciebie jest faktycznie czas z czytaniem. Z drugiej strony zwrócisz uwagę, że jak czytasz szybko, to siłą rzeczy część rzeczy, jakby nie możesz smakować tej książki, nie? Jakby po co czytasz te książki?
Kiedyś kupiłem sobie taki kurs szybkiego czytania i oni tam pisali w tym kursie, że jednak mimo wszystko będę wiedział wszystko z tej książki.
Ciekawe. I co?
Nie zrobiłem tego kursu.
Okej. Nie sprzedali ci go finalnie.
Sprzedali.
No.
Ale kursu nie zrobiłem, bo jakoś nie miałem samozaparcia, bo jak to z każdą rzeczą, po prostu trzeba było na to poświęcić czas i włożyć w to sporo wysiłku. Są techniki szybkiego czytania takie, które pozwalają przeczytać jedną książkę w ciągu dnia. No.
Wiesz co, myślę, że są. Tutaj odpowiem ci z mojego punktu widzenia. Ja chyba szukam sposobu na to, żeby zwolnić, bo tam tempo mam i tak za dużo.
Więc nie potrzebujesz.
Nie chcę, w ogóle chcę.
Ale może księgarze powinni, tak wiesz, jedna książka dziennie i...
Wiesz co, ja myślę, że to jest pytanie do nich, drodzy księgarze.
Na następne zebranie.
Czy kursy szybkiego czytania z czymś, co wam się przyda? To jest w ogóle, wiesz, w ogóle ciekawą historią jest to, jak trafiasz na książki, które czytasz? Jak trafiasz na to,
co
czytasz?
Nie mam chyba jakiegoś takiego jednego źródła. Tak to trochę wpada we mnie na różne sposoby.
No to jest w ogóle ciekawe, nie? Bo możesz iść do księgarni, przeglądać książki, zajrzeć do środka, mówisz, o, to biorę. Dla mnie fajnym sposobem na to, żeby znaleźć ciekawe książki, o których mogłabym nie pomyśleć, że mogą być interesujące, jest inwentura co roku. Zawsze coś... Ja w ogóle nie jestem w stanie wyjść z księgarni bez książki. Czytam i znajduję to w innych książkach. W mediach społecznościowych. Teraz w ogóle jest...
A powinno się chodzić do księgarni, po prostu pogadać z księgarzem.
Tak, pogadać z księgarzem i zdarza się w ogóle tak, że też jakby wychodzę z książkami, które zostały zarekomendowane, więc to też jest gdzieś tam super. Bo dla mnie książki są czymś, co pozwala ci zamieszać w głowie.
A, to na pewno. Dobrze, kończymy apelem.
Jakim apelem?
Apelem takim. Wiem jakim. To teraz ja najpierw pierwszy apel,
dobra,
potem ty.
Powiedz.
Ja mam apel taki, żeby każdy, kto przechodzi koło zamku i przez ulicę Dąbrowskiego, wszedł porozmawiać z księgarzem.
O, bardzo fajne, bardzo miło. Żeby wszedł porozmawiać z księgarzem, przy okazji może kupił książkę. Bez presji, ale zawsze miło.
Tak?
Tak.
To jest mój apel, teraz twój.
Oczywiście, że w serduszku najbliżej mam Bukowskiego i zachęcam do odwiedzania go, ale i patrzenia, co się będzie działo w kontekście naszej fundacji. Ale myślę, że jeśli mieszkacie na którymś z poznańskich frytli, to zobaczcie, gdzie po drodze macie małą księgarnię. I w takiej częstotliwości, jak sobie możecie pozwolić, zaglądajcie do niej i rozmawiajcie z ludźmi, którzy tam są.
Prawie to samo.
A czasem kupcie sobie książkę. No.
W księgarni, nie w internecie.
Małej księgarni. Jeśli możecie, to róbcie to. Rzadziej, ale róbcie.
Bardzo ci dziękuję. Monika Seneracka, współwłaścicielka Księgarni Bukowskiej i doradczyni biznesowa. W ogóle o tym byśmy nie porozmawiali, ale dzisiaj rozmawialiśmy tylko i wyłącznie o książkach. Ty się zajmujesz bardzo poważnymi... No, książki też poważne oczywiście sprawa, ale ty
tak, to jest moja ucieczka od tego, co robię zawodowo.
Książka.
No.
Tak, bo ty masz intensywne życie zawodowe.
Bardzo.
Startupy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Technologie, pieniądze.
No, inny wątek.
Venture capital, zupełnie inny wątek. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję
Monika
bardzo.
Monika Seneracka. Do następnego razu. Do usłyszenia.
Dzięki, cześć.
Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl.
Leszek, czyli co czytasz teraz? Nie spodziewałeś się tego pytania.
No bo teraz nie wiem, jak odpowiedzieć. Bo czytam różne rzeczy.
A, kilka rzeczy na raz.
Ja mam taki zwyczaj, że czytam kilka rzeczy na raz. Niestety większość czytam w pracy.
No dobrze, to nie mów.
Znaczy wiem, czego nie będę czytał przez najbliższy weekend. Od północy w piątek do 21 w niedzielę.
Sondaże. Wywiadów z kandydatami.
Tak, odseparuję się. Chociaż wyjątkowo, naprawdę wyjątkowo mało miałem polityków w tej kampanii. Wcześniej to wyskakiwali z każdej szafy. Teraz, jak zwykle, poszli w konferencjozę i chcieli dziennikarzy wykorzystać do swoich przekazów.
Nie mrawo było.
Nie mrawo, nie mrawo było. Nie mrawo było. Mam wrażenie, że to jest pierwsza kampania, w czasie której kandydaci nie zdarli butów. A właśnie buty powinni zdzierać w czasie kampanii najbardziej. Czyli
kandydaci na prezydentów, bo kandydatów na radnych ja tutaj
nie
w okolicy
kandydaci
widziałem,
na radni, to tak bywało, że się widywało. Tak.
Wczoraj nawet jedynkę tutaj z mojej listy Łazarskiej spotkałem.
Natomiast niestety prawda jest też taka, że oni coraz lepiej wiedzą, że się tych wyborców niekoniecznie tak zdobywa już w dzisiejszym świecie. No ale dobra, kończymy, tak?
Ale my proponowaliśmy. Wszystkim kandydatom nagraliśmy dwóch.
Dwóch skorzystało.
Możecie się cofnąć w każdej chwili do wywiadów z prezydentem obecnym i przyszłym, albo w każdym razie tym, który chce być przyszłym prezydentem.
Jeden chyba wypadł nawet bardzo dobrze, bo widzę, że wykorzystuje wątki z naszego tak, naszej rozmowy.
Tak, tak.
Przy okazji tak, robiąc nam promocję, więc tak, tak, dziękujemy.
Świetna robota.
Dziękujemy. Rozgłos dla podcastu zawsze mile widziany.
Dziękujemy panie kandydacie, dziękujemy panie prezydencie za to, że wpadliście do nas i jak będą następne wybory, to oczywiście zapraszamy.
Zapraszamy też innych rozmówców.
A następne wybory będą bardzo ciekawe.
No tak, europejskie.
A ja mówię w ogóle o prezydenckich. Za 5 lat to będą takie wybory, że to się będą tłukli wszyscy ze wszystkimi.
O prezydenckich samorządowych? Poznańskich.
Poznańskich. Tak. Będzie, wiesz, wolny tron.
Będzie wojna, ojej, będzie wojna. Cudownie. Lubię.
Może oni wszyscy zbierają siły.
No. Lubię to.
Na ten 2029.
A nas jeszcze maraton czeka taki wyborczy jeszcze w tym roku? Jeszcze w przyszłym roku?
No dobrze, to maraton, który się nigdy nie skończy.
No, głosuj panie, póki możesz.
No dobrze. Czytamy. Jeszcze? Wracamy do książek na weekend. Jeżeli będziecie mieć jakieś dziury w biblioteczkach, oczywiście wiecie, gdzie macie iść po książki i po poradę.
Tak, ja jeszcze mam apel osobisty. Proszę państwa, nie bójcie się mnie. Bo tak ostatnio mam wrażenie, że troszkę się mnie boją rozmówcy.
Boją się ciebie.
Tak, ciężko mi umówić kogoś na rozmowę. Więc ja nie gryzę. Michał, czy ja gryzę? Czy ktoś tu wychodził pogryziony ze studia?
No nie, ale nie wiem, co się dzieje na zewnątrz.
Może się zdarzyć pierwszy raz.
Dobrze, nie bójcie się, Leszka. Nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać. Nie gryzie.
Nie wiem, czy to zabrzmiało jak reklama.
Dobrze.
Dobrze, dziękujemy państwu.
Dziękujemy
mówili
bardzo
do państwa.
Michał Czajka.
Leszek Waligura.
Dzisiaj już sami się przedstawiliśmy.
Tak, tak, tak. I ten milczący
tego nie wiedziałeś.
Brat
Patronite.
Patronite. Zapraszamy. Ostatnio ktoś mnie pytał, gdzie znaleźć nasz Patronite. No proszę bardzo.
Na Patronite.
Najprościej na Patronite. Można też wejść na naszą stronę drugawersja.pl. Tam też jest Patronite. Można wejść na Facebooka, tam to w ogóle wszystkie nasze linki są, do naszych...
Tak, tak, tak. Albo wpisać w Google po prostu Patronite, druga wersja i...
Też traficie.
I ważne jest to, że jeżeli zaangażujecie się w pomoc naszemu podcastowi finansową na Patronite, to następnym razem, przy okazji następnego live'a, który prawdopodobnie w maju, otrzymacie od nas osobiste zaproszenie do tego, żeby być razem z nami podczas tego drugiego wiekopomnego wydarzenia.
To co? Jeszcze raz zapraszamy i dziękujemy.
Dzięki, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Się rozgadaliśmy. Dobrze, to...